Proszę mi powiedzieć, jak to się stało i w jaki sposób marksizm zmienił swoją taktykę?
Marksizm klasyczny przegrał, dlatego że nie udało mu się powstrzymać procesu wpajania proletariatowi etosu pracy. Czyli nie udało mu się powstrzymać tego procesu, który był wynikiem działania katolickiej nauki społecznej.
Robotnicy, tak bardzo uproszczę, robotnicy, widząc, że swoją pracą mogą zmienić swój status społeczny,
zrezygnowali z rewolucji zbrojnej.
No i wtedy marksizm ponosi klapę.
Dlaczego ta rewolucja zbrojna była tak absolutnie niezbędna? Z bardzo prostego powodu. Marks doskonale wiedział, o czym napisał w manifestie komunistycznym, że system komunistyczny po rewolucji, ponieważ jest absurdalny, musi zbankrutować. On musi ekonomicznie upaść. Co potem cała historia potwierdzała, a co można również przewidzieć, jak się myśli rozsądnie. Było dla niego zupełnie oczywiste, że jeśli system zbankrutuje, to ten sam proletariat, który przeprowadził rewolucję, zbuntuje się, obróci się przeciwko komunistom. I jaki wtedy jest jedyny sposób na utrzymanie władzy? Terror. Więc jeśli się przeprowadzi rewolucję za pomocą terroru, to po rewolucji ma się już ten aparat terroru przygotowany. I nie tylko, że się zdobyło władzę, ale ma się już narzędzie do utrzymania tej władzy.
A wróćmy jeszcze teraz do szkoły frankfurckiej.
I właśnie teraz można dopiero wyjaśnić, na czym polegała ta wolta marksizmu. Ponieważ wtedy, kiedy okazało się, że proletariat wymówił posłuszeństwo, to marksiści stanęli wobec problemu, w jaki sposób tę rewolucję doprowadzić do skutku.
Nie było już wroga dla proletariatu.
Trzeba było go znaleźć. Oprócz pewnych technik działania, potrzebne jest jeszcze pewne uzasadnienie, które spowoduje, że społeczeństwo podda się tym technikom. Bo jeśli przeciętnemu człowiekowi proponuje się coś, co jest w sposób oczywisty, absurdalne, to przeciętny człowiek reaguje w taki sposób, że najpierw mówi daj mi spokój, a jak nie, to bierze kij i leje. Ale jeśli wprowadzi się przeciętnemu człowiekowi w głowie taki zamęt, że on nie będzie w stanie zrozumieć rzeczywistości, to on już tak bardzo nie będzie się opierał. A jeśli na dodatek wprowadzi się go w taki stan, w którym on będzie się czuł winny, odpowiedzialny za wszelkie zło, to on wtedy, jak się na niego tupnie, to on podwinie ogon i już nie będzie podskakiwał. Ale wracam do tego głównego mechanizmu. Otóż marksizm klasyczny przegrał z etosem pracy i długo, dużo czasu zajęło, zanim marksiści, nowe pokolenie marksistów, czyli ci marksiści, którzy przejęli kierownictwo utworzonego specjalnie w celu wyprodukowania nowego marksizmu Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie. Istotne znaczenie odegrało czwórka, którą ja nazywam czterech jeźdźców apokalipsy. To był Erich Fromm, koszmarna postać, do dzisiaj fetowana na polskich, nie tylko polskich, światowych, ale również polskich uniwersytetach i to również katolickich uniwersytetach jako wielki humanista, zbrodniarz Erich Fromm. Psychoanalityk amator, w rzeczywistości, w sensie wyuczonego zawodu, wybitny zresztą fachowiec, talmudysta. Herbert Marcuse, jedyny w tym gronie prawdziwy rewolucjonista, ponieważ reszta to były tak zwane gryzi piórki, faceci, którzy tam czytali książki, natomiast jedynie Marcuse, o ile pamiętam, miał przeszłość taką naprawdę rewolucyjną. On chyba brał jeszcze udział w powstaniu Spartakusa. Marcuse był jedynym człowiekiem tam, który się rwał do działania prawdziwego, nie tylko do murzenia. On po prostu chciał brać ludzi za mordę. Max Horkheimer, który nie był filozofem, był w zasadzie socjologiem i który wyraźnie powiedział, że on się odżegnuje od filozofii. On się chce zająć życiem, zmianą społeczeństwa, on nie chce filozofować. I trzecia postać, chyba najobrzydliwsza z nich, Theodor Adorno. W sensie filozoficznym najprawdopodobniej najtęższa głowa. On proste, chamskie koncepcje i pewne proste, brutalne techniki manipulacji społecznej potrafił przekodować na zapis tą napuszoną frazeologią filozoficzną, czyli ubrać zbrodnie, bardzo piękne zawiłości filozoficzne. Adorno dopisał tę nadbudowę pseudofilozoficzną do bardzo brutalnej koncepcji rewolucji seksualnej, która jest kwintesencją w gruncie rzeczy nowego marksizmu.
Państwo nie widzą teraz mojej twarzy, na której się maluje przerażenie, a to przerażenie wynika z tego, że te nazwiska, które pan wymienił, to są często nazwiska, które pojawiają się w dyskursie akademickim i które są przytaczane jako autorytety.
Użyła pani słowa dyskurs, a ja od razu jakby mnie ktoś batem po plecach, ponieważ użyła pani słowa zaklęcia właśnie marksizmu, czyli techniki, która w tej chwili paraliżuje mózgi praktycznie biorąc całego środowiska akademickiego. Ponieważ teoria dyskursu jest produktem ostatniego guru marksizmu, człowieka, którego ja nazywam marksistą ekumenicznym, który być może najbardziej niszcząca postać drugiej połowy XX wieku, mianowicie Jurgena Habermasa, który stworzył oprzyrządowanie umożliwiające przeprowadzenie marszu przez instytucje. Całkowitego odwrócenia i zniszczenia treści pojęć, które tworzyły idiom tradycyjnej kultury. Kariera Jurgena Habermasa tak naprawdę zaczęła się w roku 67. Ja mówię w moich kategoriach i wyjaśnię, na czym to polega. W 67 roku odbyła się konferencja rwących się do mordowania młodych niemieckich komunistów, których przywódcą był Rudi Dutschke. Ta konferencja była, można powiedzieć, przygotowaniem tego, co się wydarzyło rok później, w 68 roku, ale ona była wynikiem specyficznej interpretacji tekstu, o którym pani wspomniała, mianowicie tolerancji represywnej Herberta Marcuse. Tolerancja represywna Herberta Marcuse jest, nazwijmy to, filozoficznym uzasadnieniem prawa postępowej lewicowej mniejszości do eksterminacji nieposłusznej, reakcyjnej większości. Bo do tego się sprowadza stwierdzenie, zaznaczam stwierdzenie sformułowane wprost, że na tolerancję zasługuje wyłącznie postępowa lewica. Natomiast człowiek postępowy nie może tolerować niepostępowej, reakcyjnej prawicy. Konserwatyzm jest do wykorzenienia. To jest napisane tam wprost. I w 67 roku na tej konferencji w Hanowerze Rudi Dutschke ogłosił takie hasło przemoc przeciw przedmiotom. Tam nie chodziło jeszcze wtedy o mordowanie ludzi, ale o demolkę. Czyli robienie tych wszystkich demonstracji, palenie samochodów, robienie bijatyk ulicznych, zajmowanie budynków i tak dalej, które służą destabilizacji, bo jeśli się rozreguluje system, to ten system po prostu przestanie działać. Parę godzin po przemówieniu Dutschkego na trybunę wszedł młody, wtedy jeszcze relatywnie młody, nikomu w gruncie rzeczy nieznany filozof. I zaczął ich ochrzaniać. Cymbały, nie zaczynajcie, nie uruchamiajcie maszyny gwałtu, ponieważ ta maszyna was zniszczy. I rok później rzeczywiście państwa jeszcze wtedy w miarę silne rozpiżyły całą tę hipisowską hołotę. Ale on im tłumaczył, nie przekonywał ich, żeby oni zmienili cele, żeby zmienili metody. I tym właśnie filozofem był Jurgen Habermas. Habermas zrozumiał pierwszy, że to trzeba załatwić inaczej. Trzeba przeprowadzić marsz przez instytucje, który polega na tym, że zostawiamy instytucje, które społeczeństwo szanuje.
Tytuły naukowe.
Zostawiamy teatry, zostawiamy kulturę, zostawiamy akademie, stopnie naukowe i tak dalej. Tyle tylko, że po pierwsze zmienimy treść tych pojęć. Instytucja społeczna to również pojęcia. I jeśli my zmienimy treść instytucji, a zachowamy instytucje, to głupi motłoch będzie myślał, że nic się nie zmieniło. A ta kultura będzie już działała w odwrotną stronę. I trzeba tylko wprowadzić na pozycję autorytetów, do których społeczeństwo ma zaufanie i które szanuje, trzeba wprowadzić hołotę. I taki proces uruchomił w 71. Józef Beuys, guru na wszystkich akademiach sztuki do dzisiaj. I artyści zostali zaorani jako pierwsi. Podstawą tego wszystkiego jest to magiczne słowo, którego pani użyła, mianowicie dyskurs. Taki sposób komunikowania się między ludźmi, który kieruje się swoją własną etyką dyskursu, a ta etyka mówi, że jeśli przystępujesz do dyskursu, którego celem jest konsensus. Nie kompromis, ale konsensus, czyli powszechna zgoda. Ekumeniczna zgoda. To pierwszym warunkiem udziału w tym dyskursie jest wyzbycie się jakichkolwiek przekonań, których człowiek byłby skłonny bronić za wszelką cenę. Podstawowy warunek. To znaczy, że trzeba odrzucić jakiekolwiek myślenie, z którego by wynikało, że jakaś koncepcja, jakaś ideologia, jakiś system wartości jest lepszy od innych. Wszystko jest dokładnie tyle samo warte.
Jakie znaczenie w naukach marksistów ma rewolucja seksualna?
Człowiek musi mieć jakąś motywację do działania. I człowiek ma tak naprawdę tylko dwie motywacje. Każda z nich jest pewną odmianą przyjemności. O jednej z nich, wyłącznie o jednej z nich mówił Freud. To jest przyjemność fizjologiczna. O drugiej zaczął wspominać taki psycholog Adler, który się pożegnał w pewnym momencie z Freudem. Potem próbowali tak zwani humaniści psychologiczni mówić, ale nigdy nie trafiali w sedno. A mówiąc najogólniej, drugi rodzaj przyjemności to jest przyjemność psychiczna, którą ja nazywam satysfakcją. Nieszczęście polega na tym, że w szkołach ani na uczelniach nie wyjaśnia się ludziom, na czym polega różnica. Otóż przyjemność fizjologiczna jest wynikiem bezpośredniego, najprostszego działania dostarczającego, wynikającego z działania receptora, z podniety. Wystarczy się podrapać po nosie i jest mi przyjemnie. Natomiast przyjemność psychiczną, mianowicie satysfakcję, bez której człowiek obejść się nie może, i to można wyjaśnić, ale trzeba by było dłuższego trochę wywodu. Bez przyjemności psychicznej, czyli satysfakcji, człowiek również nie jest w stanie funkcjonować. Ale przyjemności psychicznej nie można przeżyć na poziomie biologicznym. Ona jest wynikiem reakcji innych ludzi. To znaczy, jeśli ja pięknie gram na pianinie, to satysfakcja, ta, która jest człowiekowi niezbędna, bierze się z tego, że człowiek słyszy oklaski. Że moje działanie jest pozytywnie odbierane przez innych ludzi. To się potrafi w różnych sytuacjach degenerować. Natomiast model zasadniczy jest taki. Pewien rodzaj przyjemności psychicznej, satysfakcji człowiek może osiągnąć tylko w relacji z innymi ludźmi. Ale po to, żeby osiągnąć tę satysfakcję, człowiek musi potrafić coś zrobić, co innym ludziom zaimponuje albo co innym ludziom jest potrzebne.
I to jest trudniejsze.
I to wymaga nauczenie, zdobycie takich kwalifikacji, żeby być na przykład wybitnym pianistą, skrzypkiem, sportowcem, żeby nawet porządnym, solidnym pracownikiem. To żeby się tego nauczyć, to trzeba się poddać pewnemu reżimowi. Trzeba sobie samemu ograniczyć wolność. I to jest ta zasadnicza różnica. I jaki skutek ma rewolucja seksualna? Otóż rewolucja seksualna, może nie tyle rewolucja seksualna, ile jeśli we wczesnym okresie rozwoju, a rewolucja seksualna jest nastawiona przede wszystkim na seksualizację małych dzieci. Jeśli na wczesnym etapie kształtowania czy rozwoju człowieka, małego człowieka, zacznie mu się albo dostarczać, albo wmawiać, bo w tej chwili mamy do czynienia z wmawianiem małym dzieciom, że one są dręczone przez popęd seksualny, co jest oczywiście absolutną nieprawdą. I to jest, to, ale zaznaczam, posługiwanie się kategoriami racjonalnymi jest absolutnie wykluczone. Uczelnie w tej chwili są siedliskami magii, zabobonu, przesądów, fanatyzmu, ponieważ posługiwanie się rozumem na poziomie akademickim jest absolutnie zabronione. I to jest dokonanie Habermasa i dyskursu. I jego oczywiście poprzedników, czyli całej teorii krytycznej, która jest teorią emocjonalnej, bezrefleksyjnej destrukcji. Jeśli młodemu człowiekowi będzie się wmawiać, że jedynym jego celem jest zaspokajanie jego popędu seksualnego, który na dodatek będzie się sztucznie rozbudzać. Stąd w programach, zatwierdzonych programach, nazwijmy to unijno-ONZ-owskich, już w wieku od 0 do 4 miesięcy trzeba dziecku uświadamiać, że źródłem przyjemności jest masturbacja. To są oficjalne... Nie muszę tłumaczyć, na jakim poziomie absurdu się poruszamy, ale mówimy w tej chwili o oficjalnie obowiązujących dokumentach. To jeśli młodemu człowiekowi dostarczy się takiej przyjemności, łatwo dostępnej, nie wymagającej absolutnie żadnego wysiłku, ale bardzo intensywnej przyjemności, czyli takiego kilkuletniego gamonia, nauczy się po prostu tego, żeby się tam, nie wiem, poszedł do komórki, a być może nawet już publicznie załatwił swoją sprawę, czyli się zrealizował, że tak powiem, bo samorealizacja w gruncie rzeczy to jest ideologia samogwałtu. Nie wszyscy potrafią skojarzyć te dwa pojęcia, samorealizacja i samogwałt, a to jest dokładnie to. To jest dla młodego człowieka, który, zaznaczam, mózgu nie ma jeszcze gotowego, bo mózg rozwija się razem z człowiekiem i tam no, są ludzie, którzy twierdzą, i to mówię o badaczach takich rzetelnych, którzy zajmują się tą stroną, nazwijmy to techniczną, którzy mówią, że mózg przynajmniej do 30 roku życia się rozwija. To nie jest tak, że tam człowiek dostaje, nie wiem, dowód osobisty i już jest dojrzały. Nie, to są procesy, które poza tym, jeśli się pewnych rzeczy nie ćwiczy, to pewnych umiejętności się nie opanuje. Można być człowiekiem, nie wiem, w wieku akademickim, a który nie potrafi czytać i pisać. Znaczy, nawet jeżeli przeczyta, to nie zrozumie i tak dalej. Ale żeby nie za bardzo nie przedłużać, bo już wchodzimy w takie dygresje. Jeśli młodemu człowiekowi dostarczy się prostej, fizjologicznej przyjemności, to on nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby poddać się nieprzyjemności, która jest warunkiem przeżycia w przyszłości satysfakcji. I nie ma innej, i tak preparowanemu młodemu człowiekowi, chociaż istnieją techniki pedagogiczne, nazwijmy to, wynikające z psychologii rozwoju, które umożliwiają dziecku, któremu nie jest świadomie zaorywane, przejście bez absolutnie żadnych problemów właśnie na ten poziom, w którym dziecko już zaczyna się kształtować w kierunku dojrzałości, zaznaczam, w takim neutralnym otoczeniu, to w przypadku, kiedy jest to świadomie prowadzona taka indoktrynacja, czyli ta seksualizacja, to jedyną metodą na to, żeby na przykład rodzice mogli jednak zmotywować młodego człowieka do tego, żeby się wziął do nauki, ale nie nauki polegającej na spontanicznej ekspresji, tylko na tym, żeby się nauczył czytać, pisać i rozumieć tekst. To jedyną metodą wtedy staje się kij. I to jest wpuszczanie ludzi, wpuszczanie rodziny w sytuacji takiej, w której po prostu nie ma możliwości zastosowania łagodniejszych metod, bezinwazyjnych metod wychowawczych, tylko po prostu takiego gamonia, który już jest przez tych wszystkich pontoniarzy, przez te wszystkie obsesyjne feministki, zaorywane, te dzieciaki są zaorywane od dziecka, od małego, no to jeśli chce się przynajmniej minimum umiejętności, zaznaczam, umiejętności, które służą działalności pożytecznej, bo zupełnie odrębną rzeczą jest ćwiczenie ludzi w takich specjalnościach, które są albo zbędne, albo szkodliwe, czyli do pracy pozornej albo szkodliwej. Wtedy jedyną metodą, jaka zostaje tym rodzicom, to jest kij. I na dodatek, i to jest najgorsze, w tej chwili rodzicami są już te pokolenia, które już zostały zaorane. Więc w większości rodziców nawet nie przychodzi do głowy, że dziecko należy zmuszać do tego, żeby zrobić z niego człowieka, ponieważ nie można uczłowieczyć człowieka bez przymusu. Rodzice współcześni, czyli obecni, nie wiem, 20-30-latkowie, na szczęście oczywiście już się pojawia jakieś ślady otrzeźwienia. Ale zdecydowana większość rodziców to są ludzie, którzy mówią językiem spoko, mega, super, wie pani, wow, jest okej, jest mega, jest fajno. To jest poziom mentalny rodziców, którzy mają wychowywać swoje dzieci. W związku z tym ci rodzice biegają do szkoły i ochrzaniają nauczycieli, którzy ośmielają się od ich dzieci cokolwiek wymagać. Więc mamy już w tej chwili zapętlenie totalne. To jest oczywiście paranoja. Jak na każdą paranoję, niestety, jedynym wyjściem jest rozum. I po prostu trzeba ludziom zacząć spokojnie tłumaczyć, na czym polega ta choroba, ponieważ do tej pory, przez kilkadziesiąt lat, mówienie na ten temat, nawet nie trzeba było zabraniać w szkołach i na uczelniach. Po prostu ludzie nie mają do tej pory wiedzy na temat tego, z jakiej ideologii bierze się ten obłęd.
Po prostu się z
nie znali tej. Natomiast jej istotą jest marksizm, ponieważ marksizm jest pierwszą ideologią w historii ludzkości. Zaznaczam. Pierwszą ideologią w historii ludzkości, która świadomie dąży do wychowania człowieka pasożyta. Człowieka, który nie potrafi własną pracą zarobić na własną wolność. A jeśli się takiego człowieka wychowa, to taki człowiek musi poprzeć tych, którzy oferują mu ideologię grabieży. A marksizm jest ideologią grabieży.
Ja myślę, że to jest doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy.
Tak myślę.
Dobranoc. To była historia, jakiej nie znacie. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Karoń.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.